Cześć, tu Kasia.
Cześć, z tej strony Mateusz.
Dzisiejszy odcinek będzie o nieco mniej popularnej tematyce, ale niezwykle ciekawej. Z naszym gościem Martą będziemy mówić o tym, co psycholog może robić w więzieniu.
Słuchajcie podcastu, w głowie się pomieści.
Już się nagrywa? Raz, dwa, trzy, halo, halo.
Dobra, jeszcze raz.
Nie.
To było dobre.
Dobrze.
Jedziemy.
Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym podcaście. Dzisiaj naszym gościem jest Marta Jastrzębska. Marto, czy mogłabyś nam opowiedzieć, czym się zajmujesz na co dzień?
Dzień dobry Państwu. Na co dzień jestem funkcjonariuszem służby więziennej od prawie 20 lat, ponieważ 20 lat służby będę miała w czerwcu. 20 lat aż. I od 20 lat pracuję w jednostkach penitencjarnych. Przeszłam ich kilka. Swój początek miałam w roku 2003. Po studiach, po skończonych studiach z psychologii, zaczęłam pracować w zakładzie karnym w Gdańsku Przeróbce. Pracowałam tam kilka lat, około 7, zdaje się. Później moje losy życiowe tak się ułożyły, że znalazłam się we Wrocławiu. Zaczęłam pracować w areszcie śledczym przy ulicy Świebockiej we Wrocławiu. Natomiast jeszcze po tym areszcie udało mi się przenieść i zaczęłam pracę i pracuję tam do tej pory w zakładzie karnym numer 2 we Wrocławiu, chociaż ten zakład obecnie się już tak nie nazywa, ponieważ już troszeczkę w tej kwestii się zmieniło i teraz już funkcjonujemy jako oddział zewnętrzny aresztu śledczego we Wrocławiu. No i pracuję tam jako starszy psycholog działu penitencjarnego.
20 lat pracy. Mhm.
No właśnie, po pierwsze gratulujemy tutaj takiej pięknej daty, no, że 20 lat w jednym miejscu to naprawdę, znaczy w jednej karierze może, to myślę, że teraz takie dosyć niespotykane.
Tak, drodzy Państwo, myślę, że jest to niezły wynik, no i jakoś tak myślę o tym, że wystarczy, 20 lat to całkiem dużo i tak sobie nieśmiało myślę, drodzy Państwo, że no chyba już będę niedługo emerytowanym funkcjonariuszem służby więziennej, jeszcze chwilkę, natomiast tak, jestem jeszcze funkcjonariuszem mającym to szczęście, że zostałam przyjęta na starych zasadach. Teraz już niestety nowo przyjmowane osoby nie mają takiego szczęścia. No i po 15 latach mam taki przywilej, że po 15 latach mogę odejść na emeryturę, natomiast kiedyś sobie postanowiłam, że na pewno chciałabym przepracować te 20 lat, 20 lat wkrótce przede mną. No i tak coraz odważniej myślę o tym, żeby na 20 latach skończyć, chociaż jednostka, w której pracuję, jest bardzo fajną jednostką, dobrze mi się pracuje. Bywało miejsce, w którym pracowało mi się dużo gorzej. Natomiast teraz jest dobrze, ale myślę, że już niedługo stanę się emerytką.
Bardzo się cieszymy, że udało nam się złapać w takim razie, zanim przeszłaś na emeryturę. Myślę, że to jest taki temat, który na pewno będzie interesował naszych słuchaczy, bo jest to taka dosyć niespotykana chyba ścieżka po psychologii.
Znaczy wiecie co Państwo, jak no mam dużo koleżanek, kolegów, którzy też po psychologii jednak wybrali więzienie i pracują jako wychowawcy, pracują jako psycholodzy w służbie więziennej. Ja powiem Wam, no to może tak będziemy mówić, że jak kończyłam studia, to też, znaczy w końcówce studiów też nie wiedziałam jeszcze tak do końca, co ja chciałabym robić. Gdy był gdzieś tam półmetek, byłam na trzecim, czwartym roku, to musiałam, ja studiowałam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, musiałam zdecydować i poszłam na ścieżkę psychologii pracy, organizacji zarządzania, to się jakoś tak nazywało. Takie HR, tak, wiecie, to był taki początek, no właściwie początek lat 2000, więc no ja studia ukończyłam w 2003 roku, natomiast myślałam sobie, że to będzie takie modne i faktycznie ta ścieżka organizacji i zarządzania przyda mi się, bo to taki czas, że może te firmy właśnie będą się rozwijały, wchodziły gdzieś tam na polski rynek, korporacje, więc myślałam sobie, że w tym pewnie jakoś łatwo mi będzie znaleźć tą pracę, ale na czwartym roku, bo to mogło być jakoś tak, zapisałam się niezależnie od tej ścieżki organizacji i zarządzania psychologii pracy. Poszłam też na ścieżkę, tak z serca, koleżanka, też moja przyjaciółka, była tą ścieżką zafascynowana i tak namówiła mnie, żebym też chodziła z nią. I mogłam to zrobić, tak? Tylko też wykładowcy poinformowali mnie, że główną ścieżką będzie ta psychologia pracy, natomiast jakby mogę chodzić na te przedmioty, ale w indeksie będę miała wpisaną tą psychologię organizacji zarządzania. No i słuchajcie, poszłam na te przedmioty, no i drodzy Państwo, zafascynowało mnie to. Miałam zajęcia już niestety ze świętej pamięci profesorem Machelem, który kiedyś był naczelnikiem zakładu karnego w Gdańsku Przeróbce. No i mieliśmy z profesorem zajęcia właśnie z tej tematyki penitencjarnej. Miałam szczęście też mieć zajęcia z panią profesor Beatą Pastwą Wojciechowską, z panem profesorem Mieczysławem Cioskiem, z panią profesor też Magdą Błażek, która teraz jest na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. No i słuchajcie, te zajęcia mną wstrząsnęły, zafascynowały mnie, zwłaszcza też u pana profesora, który był praktykiem i opowiadał nam o tej penitencjarystyce, o więzieniu w taki praktyczny sposób, nawiązywał do swojego wcześniejszego doświadczenia i, drodzy Państwo, brał nas, też studentów, na wycieczki. I to jest zawsze najbardziej cenne. Dzięki panu profesorowi pojechaliśmy, studenci psychologii, do zakładu karnego w Grudziądzu. Tam karę odbywają, przebywają też kobiety. Byliśmy w domu matki i dziecka. Odwiedziliśmy zakład karny w Czarnem. No i tutaj no z całą pewnością stwierdzam, że było to bardzo inspirujące, niesamowite doświadczenie dla nas studentów, żeby dotknąć tego więzienia w praktyce.
A co najbardziej tak zafascynowało właśnie w tym wyjściu? Tak bardzo zachęciło Cię do tego, żeby kontynuować karierę jako psycholog penitencjarny?
Znaczy, wiecie co, jak jeździliśmy do tych więzień, to ja do końca nie potrafię powiedzieć, co mnie tak zafascynowało. Może to, że troszeczkę było to dla mnie takie przełamywanie własnych barier. Zobaczyłam często bardzo młode panie psycholog, zaraz po studiach w tych więzieniach, które były osadzone w tej rzeczywistości. To znaczy młode dziewczyny, młode panie psycholog po studiach podejmowały pracę, nawiązywały kontakt, rozmawiały, podejmowały pracę grupową ze skazanymi, tak, z mężczyznami, którzy często przybywali w warunkach zakładu karnego zamkniętego, byli to młodociani, byli to recydywiści penitencjarni. I dla mnie była, słuchajcie, na tamten moment to taka konkretna też psychologia, takie konkretne zajęcie, ale też, słuchajcie, takie, nie wiem jak to określić, ale dla mnie było to takie przełamanie barier, że taka drobna, krucha kobieta po psychologii może pracować w takim ciężkim miejscu z tyloma skazanymi naraz, wiecie, takie wielkie, wielkie wow. I pomyślałam sobie, że to może być ciekawe, zaczęłam o sobie myśleć ja, która niekoniecznie lubię poddawać się jakimś rygorom, przepisom, Niekoniecznie, drodzy Państwo, widzę siebie w jakichś takich zajęciach na strzelnicy, niekoniecznie dobrze ćwiczę, znam elementy sztuki walki, samoobrony, a jakby służba więzienna jest formacją, w której no, te umiejętności są niezwykle przydatne. Mało tego, w służbie więziennej jedzie się do szkoły oficerskiej, w której się funkcjonuje kilka miesięcy, chodzi się w mundurze, ma się właśnie zajęcia z samoobrony, uczy się różnego rodzaju broni, rozkładania tej broni, strzelania, usuwania zacięć. Na tamten moment wydawało mi się to całkowicie niemożliwe, takie, wiecie, nie do okiełznania. I tak sobie pomyślałam, że a czemu nie? Może właśnie w ten sposób, może to będzie jakieś takie przełamanie barier, a może byłoby to fajne, jakbym jakieś przełamała jakieś własne blokady, opory. No i rzeczywiście też widziałam w kontakcie też te panie psycholog, że rzeczywiście swoją postawą, swoim stawianiem granic, no potrafią rzeczywiście z tymi skazanymi pracować, rozmawiać, właśnie stawiają im granice. No i widziałam, że ci skazani, czasami wielcy panowie, grypsujący z tatuażami, no słuchają się tych psychologów i rzeczywiście ten kontakt przebiega całkiem dobrze. No i tak nieśmiało zaczęłam o tym myśleć, że może warto by spróbować. No i tak poszło. Później miałam kolejne zajęcia, które dotykały psychologii sądowo-penitencjarnej. Bardzo mi się również te zajęcia podobały. Nawet słuchajcie, jak później przebywałam w moim rodzinnym mieście Elblągu i miałam wakacje, to nawet w wakacje z racji tego zafascynowania tą psychologią sądowo-penitencjarną poszłam do więzienia na praktyki do Elbląskiego Oddziału Terapeutycznego dla uzależnionych, dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. I, no i byłam tam w wakacje w swoim wolnym czasie i słuchajcie, miałam tak, że nawet najchętniej z tego więzienia bym nie wychodziła, tak mi się podobało. No i ciąg dalszy nastąpił. Skończyłam studia, troszkę wcześniej się obroniłam i wiedziałam, że trzeba będzie szukać pracy, ale pomyślałam sobie, że nie było mnie jeszcze w gdańskiej przeróbce. I też to był chyba maj 2003 roku. Mówię sobie, że zanim zdecyduję się wysłać gdzieś dokumenty, no to może warto by jeszcze pójść do tego więzienia i jeszcze tam pobyć. Może przyjmą mnie na jakiś staż, praktyki, chociaż to już mówię, była obrona i końcówka studiów, ale mówię, że może jakoś się uda. No i generalnie skierowali mnie do pani psycholog, do pani Hani, która mówiono jest tuż przed emeryturą, ma duże doświadczenie, więc pewnie jeszcze sporo mnie nauczy, pokaże. I udało mi się tam być, udało mi się pracować z panią Hanią i troszkę się zainspirować jej doświadczeniem, bo ona miała bardzo dużo lat służby, więc naprawdę to więzienie miała w jednym palcu. No i okazało się, że w trakcie, jak byłam w Gdańsku u pani Hani, psycholog na praktyce, to okazało się, że szukają psychologa do służby. Dyrektor podjął decyzję, jakoś to chyba było tak, że zamieni etat wychowawcy na psychologa, bo jest taka potrzeba. No a że ja tam byłam w środku, chętna, zdecydowana do pracy, bo gdzieś jak wychowawcy przychodzili, podpytywali się, no ale co ty robisz w tym miejscu? Dziewczyna po studiach, taka młodziutka, a tutaj taka populacja, takie miejsce. No to wiedzieli, co ja o tym sądzę, że mi się to podoba, że chciałabym chyba spróbować. No i słuchajcie, tak wyszło tak szybko, że dostałam propozycję, zostałam wezwana na rozmowę do dyrektora, który zapytał mnie się, a dlaczego, a co ja robię w takim miejscu, o moją motywację. No i następnego dnia okazało się, że jak do niego poszłam, no to dyrektor powiedział, żebym swoje kroki skierowała do kadr, bo jestem przyjęta i będę, jeżeli chcę, nadal podtrzymuję, no będę pełniła służbę, będę dosłownie wtedy zostałam przyjęta do działu penitencjarnego na stanowisko młodszego psychologa działu penitencjarnego. No i tak, słuchajcie, zostałam. No i tak mija prawie 20 lat tej pracy, którą też jakby godzę z pracą też akademicką, no bo też mam zajęcia ze studentami i myślę sobie, że to jest bardzo fajne, że mogę tą moją praktykę no przekazywać studentom. Zresztą zapraszam ich też do więzienia dzięki uprzejmości dyrekcji i też moi studenci, tak jak ja kiedyś z panem profesorem, mogą wchodzić do więzienia. Oprowadzam ich po tym więzieniu, mamy hospitację jednostki, a przy okazji mogą robić programy resocjalizacji. I dla nich to jest też niezwykle cenne. Bardzo im się to podoba, że mogą gdzieś wykorzystywać te swoje praktyczne umiejętności, a ze skazanymi w większości nie boją się pracować, chcą pracować, im się to podoba. My jesteśmy też zadowoleni, prawda, bo jak robią programy, to ja się tylko nimi opiekuję poniekąd. Tego programu w tym momencie nie muszę ja robić, choć oczywiście je cały czas przeprowadzam, no ale jeżeli jest grupa chętnych studentów, którzy akurat mogą objąć grupę skazanych jakimś programem, no to niejako odpada to mi, więc jak ja to zawsze powtarzam, dwie pieczenie są upieczone na jednym ogniu, tak? Ja jestem zwolniona z obowiązku, opiekuję się nimi, organizuję grupę, natomiast studenci no, przeprowadzają i są z tego tytułu bardzo zachwyceni, że mogą właśnie być w takim praktycznym kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Mogą coś fajnego z nimi zrobić.
No właśnie tak trochę wyprzedziłaś nasze kolejne pytanie, bo chcieliśmy Cię zapytać, właśnie opowiedziałaś o swojej historii, a jak teraz na przykład Twoi studenci, jaką oni mają ścieżkę? Mówisz, że mogą na przykład u Ciebie takie pierwsze doświadczenia już złapać z pracą.
Tak, mam zajęcia ze studentami, dokładnie te zajęcia już trwają wiele lat, te zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z psychologii sądowo-penitencjarnej, chociaż no, w większości penitencjarnej, bo chodzi jednak tutaj o te zagadnienia penitencjarne dotyczące tego, co my robimy w środku, czyli tutaj chodzi nam o tą pracę wykonawczą. Studenci, jeżeli są zapisani na ten przedmiot, żałuję ogromnie, że nie mogę tego robić tutaj chociażby u Was w Sopocie, w Gdańsku, bo już mnie tutaj nie ma. Natomiast jak jestem z nimi i prowadzę zajęcia we Wrocławiu, no to dzięki temu, że pracuję w więzieniu, a studentów mam pod bokiem i mam na to zgodę dyrekcji, zresztą mamy też od naszej góry, od ministerstwa, od centralnego zarządu też taką zgodę, że mamy też w jakiś sposób pokazywać to więzienie społeczeństwu. Mamy pokazywać pracę funkcjonariuszy, mamy troszeczkę, słuchajcie, rozwiewać te takie negatywne mity, może związane z więzieniem, które są często niestety pokazywane w telewizji. Mamy pokazywać pracę i mamy pokazywać to wszystko, co faktycznie w tym więzieniu się dzieje, bo my naprawdę z tymi skazanymi pracujemy. No i dzięki temu, że są te zajęcia, jest zgoda na to, żeby ci studenci wchodzili. Często to robimy na zasadzie porozumień. Na przykład mamy zawarte we Wrocławiu porozumienie aresztu śledczego oddziału zewnętrznego z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej, tak, z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym. We Wrocławiu mamy też zawarte porozumienie z Uniwersytetem właśnie wrocławskim. Na tej bazie studenci mogą wchodzić do jednostki, mogą tą jednostkę obejrzeć, no ale też mogą robić różnego rodzaju zajęcia, które my nazywamy programami resocjalizacji.
Czyli rozumiem, że jeżeli nas teraz słuchają jacyś słuchacze, studenci psychologii zainteresowani więziennictwem, to rozumiem, że kierunek Wrocław na studia.
No jeżeli bardzo chcą być może pracować w więzieniu, a chcą się sprawdzić i coś przeprowadzić, bo to często jest tak, słuchajcie, że oni troszeczkę się boją tego więzienia i jak ja pytam ich na początku zajęć, czy chcieliby wejść do jednostki, coś z tymi skazanymi zrobić, to, no to wiecie, czasami oni tak do końca nie wiedzą, bo to nie jest takie miejsce powszechne, do którego można wejść od tak z ulicy. Więc czasami tak mówią, wie pani co, to jak my wejdziemy i będzie hospitacja tej jednostki, my zobaczymy, jak to więzienie wygląda, czego tam możemy się spodziewać i my dopiero pani damy znać, czy my chcemy, czy nam się to podoba, czy jesteśmy gotowi i wtedy zobaczymy. No i rzeczywiście, słuchajcie, z reguły to się dzieje. Wchodzą do więzienia. Bardzo im się podoba. Może inne wrażenia mieliby, tak czasami o tym myślę, gdyby byli w jednostce typu zamkniętego. Na przykład we Wrocławiu jest takie więzienie, które często chyba pojawia się w mass mediach. Mowa tutaj o zakładzie karnym numer 1 przy ulicy Kleczkowskiej. To jest zakład funkcjonujący jako zakład karny typu zamkniętego. I ta jednostka na pewno z racji swojej specyfiki, dzięki innemu stopniu zabezpieczenia i izolacji, różni się od jednostki, w której pracuję ja, jednostki półotwartej, więc tam być może studenci mieliby troszkę inne wrażenie, może mówiliby, że to więzienie jest takie bardziej w cudzysłowie ciężkie, bardziej straszne, aniżeli ta moja jednostka. U nas im się podoba, zawsze potem w bardzo pozytywny sposób komentują to, jak już obejrzą zakład karny i generalnie w większości mają taką gotowość. Po też krótkiej rozmowie ze skazanymi, bo też wprowadzam ich i pokazuję cele, dużą celę, na przykład 12-osobową, potem idziemy do mniejszej celi.
Przepraszam, czy oni są jakoś zabezpieczeni? Rozumiem, że funkcjonariusze chodzą razem ze studentami, bo tam rozumiem, że wielu rzeczy mogą się spodziewać, tak? W środku już.
To znaczy, ja chodzę ze studentami, tak, są pod moją opieką. Oczywiście zawsze wchodzą podczas pracy administracji, kiedy jest więcej funkcjonariuszy na wypadek ewentualnych jakichś zdarzeń niebezpiecznych. Chociaż nie pamiętam. Jak ja, słuchajcie, tyle lat oprowadzam studentów, to Bogu dzięki, nic się nie zdarzyło. Raczej studenci są zawsze powodem takiego bardzo dużego zainteresowania ze strony skazanych, a że w większości też studenci psychologii to kobiety, no więc skazani tutaj bardzo komplementują te studentki, starają się z nimi gdzieś tam porozmawiać w celi, drodzy Państwo, że tak powiem kolokwialnie, troszeczkę stroszą piórka i odpowiadają na szereg pytań.
To tak bardzo pozytywnie
studentów. Tak, bardzo pozytywnie. Jest to taki bardzo fajny odbiór. Ja często stoję z boku i się uśmiecham. Rzeczywiście fajnie to wygląda. Tak więc jest chęć wchodzenia do więzienia. Skazani bardzo chętnie reagują na studentów. Nie ma tutaj, nie było nigdy żadnych trudnych, niebezpiecznych sytuacji. Z reguły też podczas tych programów pracują bardzo dobrze, bo chcą się też pokazać. Wiecie, my, jak ja, czy moi wychowawcy, koledzy, koleżanki, psycholodzy robimy programy, to my już jesteśmy dla nich takimi, powiem też potocznie, starymi klawiszami. My nie jesteśmy już jakoś ciekawi i atrakcyjni dla skazanych, natomiast jak program robią studenci, nowe twarze, nowe osoby z jakimś takim nowym duchem tchnienia, tak, z wolności, z fajnymi pomysłami, no to generalnie, drodzy Państwo, bardzo świetnie to wygląda i są bardzo zadowoleni. I studenci, że mogą tak z nimi coś fajnego porobić, z tymi skazanymi, no i skazani również, że mogą z jakimiś innymi osobami, z studentami tak, jednak z większością pań, pięknych, atrakcyjnych, coś fajnego porobić. I ich to cieszy, prawda? I starają się pokazać, starają się dobrze zaprezentować i to fajnie nam działa.
To rzeczywiście mówiłaś wcześniej o łamaniu stereotypów i faktycznie w mojej głowie taki stereotyp pękł w tym momencie, bo wydawało mi się, że robienie warsztatów w więzieniu przez młode studentki psychologii to raczej będzie się to wiązało z jakimiś wulgaryzmami, nie wiem, z jakimś wygwizdywaniem. A tu mówisz o takich bardzo pozytywnych reakcjach i wręcz o takiej nonszalancji ze strony więźniów i wydaje mi się, że to rzeczywiście takie inne.
Wiecie co Państwo, ja tutaj pozwolę sobie przywołać taką sytuację, bo w większości to się tak odbywa, że jak wchodzą kobiety, grupa studentów, oczywiście często w tej grupie są panowie, są mężczyźni, ale jednak studenci pedagogiki, psychologii to większość kobiet, no to ja tutaj też uprzedzam grupę o możliwych zachowaniach ze strony skazanych. Czasami pewnie, że tak pojawią się jakieś gwizdy, jakieś nawoływania, jakieś komplementy, ale generalnie to wszystko ma też wydźwięk taki pozytywny. Natomiast może być nieco odwrotnie, jeżeli, i to tutaj Wam opowiem o swoim doświadczeniu właśnie z zakładu karnego w Grudziądzu kiedyś, kiedy grupa studentów psychologii, głównie też większości pań, pojechała odwiedzić więzienie kobiece. I tutaj możecie sobie wyobrazić sytuację, że my stajemy przed kratą, gdzie z drugiej strony kraty są skazane kobiety, a my z drugiej strony to studenci, w większości kobiety, w końcówce studiów, roześmiane, uśmiechnięte, przede wszystkim wolne. A z drugiej strony pojawiają się skazane kobiety, które może mają takie poczucie, no a kim my jesteśmy, że przyjeżdża się nas oglądać, prawda? I tutaj rzeczywiście jak, o ile kobiety, studenci przychodzą odwiedzać, wizytować więzienie męskie, tak te reakcje są bardzo przychylne, jak mówisz, komplementujące, czasami z jakimś takim podtekstem flirtów, ale oczywiście studenci wiedzą, jak się zachować, tak? Tak słuchajcie, jak pojawiają się kobiety, studenci i chcą porozmawiać, zobaczyć skazane kobiety, tak reakcje mogą być zupełnie inne. Ja do tej pory pamiętam, nigdy mi to nie wyjdzie z głowy, tą sytuację, że my stanęliśmy przed kratami, przed nami były kobiety, zostaliśmy wygwizdani, zostaliśmy opluci, kobiety nazwały nas wszelakimi wulgaryzmami. Jedna z kobiet właściwie już wyciągnęła ręce przez kratę i przyciągnęła z całej siły do kraty moją koleżankę. No i to był sygnał. Tutaj wychowawca więzienny zareagował i tutaj wespół z panem profesorem i tutaj był sygnał, że my po prostu z tamtego oddziału poszliśmy. Potem już zwiedzaliśmy dom matki i dziecka i to wyglądało zgoła inaczej. Natomiast no, była taka sytuacja nieprzyjemna nasza z kobietami, no, którą też z pewnością można sobie wytłumaczyć, prawda? Możemy tutaj odwołać się do funkcjonowania mężczyzn w izolacji, do ich jakichś przekonań, stereotypów. Możemy też mówić o emocjonalności, która jednak u kobiet wygląda inaczej, prawda, niż u osadzonych mężczyzn. No i to też jakby determinuje tego rodzaju zachowanie, że z jednej strony jest miło i sympatycznie, a z drugiej strony też mogą pojawić się takie reakcje. Tutaj mówię o tych kobietach odbywających karę.
Skoro już weszliśmy na te trudniejsze tematy, co jest najtrudniejsze w pracy w więzieniu?
Najtrudniejsze w pracy w więzieniu, jak sobie myślę o tych moich kilkunastu latach pracy i miałabym powiedzieć, co jest dla mnie najtrudniejsze, to pewnie słuchajcie to, że często brak mi satysfakcji z pracy. Ja pracuję z populacją recydywistów penitencjarnych I czasami wydaje się, że mam takiego skazanego, wobec którego osiągnęłam sukces, że wydaje mi się, że wszystko, co mogłam, z nim zrobiłam, że spotykaliśmy się nawet kilka lat, że deficyty zostały gdzieś tam przepracowane, że skazany zrobił wiele fajnych rzeczy w tym więzieniu i wyszedł na wolność i bywa też tak, że dzwoni do mnie telefonem jakby na biurku od czasu do czasu, mówiąc, co u niego słychać, jak sobie radzi. Spotykam ich czasami w warunkach wolnościowych, widzę, jak idą z partnerką, z żoną, z dziećmi, podchodzą do mnie, dzielą się tym, co u nich dobrego, są roześmiani, mówią, że pracują, mówią, jak im się układa, wydaje się, że jest wszystko okej. I to nas cieszy. Natomiast jednak w większości, słuchajcie, jako że jest to populacja recydywistów, no to ta powrotność do tego więzienia jest niezwykle duża. Wydaje mi się, że ten skazany to już chyba nigdy nie wróci do więzienia, natomiast okazuje się, że mijają miesiące, czasami mijają lata i skazany powraca jak bumerang do więzienia. Ostatnio miałam pana, który mówił, że w warunkach tutaj więzienia jako recydywista trafia po raz kolejny do jednostki 8 raz. Więc mamy pojedyncze przypadki, które cieszą, natomiast możecie się domyślać, jak to jest z oddziaływaniami, z przywracaniem człowieka społeczeństwu, jeżeli się pracuje z populacją recydywistów. I no i tutaj śmiało mogę powiedzieć, że boli mnie ta satysfakcja, że jednak niewiele jest przypadków, kiedy osiągamy sukces. Sukces penitencjarny, psychologiczny, że ten osadzony żyje w aprobowany sposób, nie używa środków, substancji psychoaktywnych, cieszy się rodziną, pracuje zawodowo i nie powraca na tą drogę przestępczą. To z tym mi jest trudno. Ostatnio też zaliczyłam taką porażkę, miałam osadzonego, którym się bardzo cieszyłam, który wyszedł kiedyś z zakładu karnego, jeszcze numer 2 i wiele lat super funkcjonował na wolności. Ostatnio koleżanka wychowawczyni powiedziała, że nasz skazany, wobec którego my, wychowawczyni, ja, miałyśmy wielkie nadzieje, pokładałyśmy wielkie nadzieje, niestety znowu jest w więzieniu. I analiza naszej bazy osób pozbawionej wolności też pokazuje, że niekoniecznie w poprawny i pozytywny sposób jeszcze w tym więzieniu się zachowuje, więc no, w tym wypadku często serce boli i no, poczułyśmy się z koleżanką dość mocno runięte. Nie tego się po nim spodziewałyśmy. Słuchajcie, co jeszcze jest dla mnie trudne w więzieniu? Myślę sobie, że praca z nadmiarem papierów, dokumentacji. Ja mam wrażenie, i to nie powiem tylko ja wam, tylko wielu więzienników, penitencjarzystów, że my teraz jesteśmy chyba już bardziej urzędnikami, aniżeli penitencjarzystami, ponieważ generujemy niesamowitą ilość dokumentów. I ja pamiętam czasy, jak pracowałam w więzieniu, kiedy graliśmy ze skazanymi w świetlicy w gry planszowe. Robiliśmy zajęcia, które są teraz zwane programami, ale robiliśmy je, słuchajcie, bez miliona dokumentacji. Ja teraz, jak mam zrobić, napisać program resocjalizacji, to uwierzcie, że kilka godzin poświęcam na wklepanie tych danych, na zrobienie 8 milionów tabelek, na zebraniu statystyk, na wpisaniu do programu masę, w moim poczuciu, naprawdę niepotrzebnych informacji. Więc boli mnie to, że mamy mniej czasu, który możemy poświęcić skazanym. Jak mówię, nie mamy czasu, żeby z nimi już grać w gry planszowe, tak jak działo się to kiedyś. Kiedyś pracowaliśmy na aktach i właściwie w akta ręcznie wpisywaliśmy jakieś oceny, notatki. Teraz słuchajcie, cokolwiek się z nimi robi, to pod to wszystko jest potrzebna dokumentacja, tak? Wszędzie musimy coś wpisać, uzupełnić, dodać, więc tych dokumentów rzeczywiście robi się cała masa, które zabierają nam czas, a ten czas można by poświęcić na rozmowy, na jakąś taką pracę z osobami pozbawionymi wolności. Więc na pewno to mi też przeszkadza, albo ostatnio pisałam czynności wyjaśniające z ucieczki skazanego, który uciekł z pracy poza terenem zakładu. No i słuchajcie, czynności pisałam, zabrało mi to kilkanaście stron A4, po to tylko, żeby wskazać wnioski, że no właściwie nie wiadomo, jaką motywację miał skazany, że uciekł z miejsca pracy. Oni uciekają, bo chcą się spotkać z rodzinami, uciekają, bo nie wiem, chcą napić się alkoholu, może wziąć narkotyki. I właściwie, słuchajcie, analizujemy tą sytuację osadzonego, piszemy te czynności wyjaśniające, które w mojej ocenie zamiast kilkunastu stron kartek A4 powinny zawierać się w jednej kartce A4 z podstawowymi danymi i tak dalej, bo naprawdę nikt nie ma na to czasu, żeby to czytać, roztrząsać te wszystkie aspekty sytuacji i tylko w mojej ocenie generujemy bardzo duże ilości dokumentów, podczas gdy można by to naprawdę nie poświęcać temu tyle czasu. Słuchajcie, co jest jeszcze dla mnie trudne? Myślę, że to, chociaż u mnie w jednostce teraz sytuacja jest całkiem dobra i dość stabilna, natomiast niestety to, że pracujemy w stanie takiego ciągłego przeciążenia psychofizycznego, ponieważ w służbie więziennej brakuje ludzi do pracy. Mamy wakaty, potrzebujemy ludzi do pracy, te etaty nie są zapełniane. Najwyższa Izba Kontroli, jak kiedyś kontrolowała też pracę psychologów, no to podała takie pewne standardy i no teraz mogłabym powiedzieć, jest naprawdę super, ponieważ mamy, Najwyższa Izba Kontroli mówiła, że powinno to być, na psychologa powinno przypadać 200 skazanych, my mamy populację 600, ponad 600 skazanych, my mamy teraz 4 panie psycholog, ostatnio została przyjęta nowa koleżanka, która jest na etacie cywilnym, nie mogę powiedzieć, jest całkiem dobrze. Natomiast tak sobie myślę o tym, grupy wychowawcze to średnio, na grupy wychowawcze średnio 40 do 50 skazanych powinno przypadać, zwykle też jest więcej, przypada 60 kilka osób. Natomiast myślę sobie, żeby mówić o efektywności pracy psychologa, o efektywności prowadzonych przez nas działań, te grupy, pomimo tego, co wskazuje NIK, powinny być i tak zdecydowanie mniejsze. Bo nawet jak na psychologa przypada 150-200 skazanych, to uwierzcie mi, że i tak pracować z nimi, robić może jakieś bardziej długotrwałe oddziaływania, jest naprawdę no niezwykle ciężko. Myślę sobie, że żeby było można mówić o takiej efektywnej pracy, takiej komfortowej pracy, no to ta grupa też powinna liczyć być może 70-80 osób. Tak? Wtedy miałabym poczucie, że doskonale znalibyśmy naszych skazanych, doskonale znalibyśmy ich całą sytuację życiową i moglibyśmy skupić się na takiej długoterminowej pracy z nimi. A tak mam wrażenie, że na wszystko brakuje nam czasu. A jeszcze do tego, jak dochodzi masa dokumentów, które musimy stworzyć, wpisać, uzupełnić, dodać tabelki, no to w ogóle, drodzy Państwo, ten czas przeznaczony na skazanego nam bardzo ucieka.
Mówisz o takiej dużej bezradności też, z którą się mierzycie i tak zastanawiam się w kontekście tych oddziaływań, o których mówiłaś, jaki w ogóle jest cel pracy z takim recydywistą? Na czym Wy jako psychologowie pracujecie? Jaki jest Wasz cel? Taki bardziej szczegółowy niż przywrócenie tego więźnia społeczeństwu. Jakbyśmy mogli zahaczyć o takie konkretne na przykład oddziaływania, które robicie w więzieniach.
Znaczy, słuchajcie, nie będę wyjątkowa. Myślę sobie, że każdy, kto pracuje w branży penitencjarnej, to wie. Tutaj musimy się odwołać do celu w ogóle, tak? Wykonywania kary pozbawienia wolności. Mówi o tym kodeks karny wykonawczy, dokładnie artykuł 67, który precyzuje, że wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie woli współdziałania, tak? Wzbudzenie woli współdziałania uskazanego w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, a w szczególności chodzi o poczucie odpowiedzialności, potrzebę przestrzegania porządku prawnego i zapobiegania jego powrotowi do przestępstwa. I ja tutaj w odpowiedzi na to pytanie skupiłabym się właśnie na tej woli współdziałania. Wydaje mi się, że tutaj takim podstawowym czynnikiem oddziaływania jest to, żebyśmy my szukali i motywowali tych skazanych do tego, żeby im się chciało z nami coś robić. Bo jak ktoś nie będzie miał własnych chęci, motywacji do zmiany, no to my nic z nimi nie zrobimy. Mamy też takich skazanych, którzy czas w więzieniu traktują tylko na przetrwanie i na przeczekanie. Oni nie chcą nic robić, w założeniu tylko są tutaj, żeby minął ten czas odbycia kary typu 4 miesiące i potem pójść do domu. Natomiast my działamy na tej woli współdziałania i jeżeli widzimy, że skazany ma chęć, ma motywację do pracy, ale my jako psycholodzy dostrzegamy w nim też pewne zasoby, no bo nie oszukujmy się, skazany musi mieć pewne zasoby, żeby móc mówić o tej zmianie. Bo skazany, który nie ma zasobów, na przykład jest uzależniony, nie ma dokąd powrócić po odbyciu kary, ma deficyty intelektualne, jest zaniedbany środowiskowo, a przy tym nie chce zupełnie nic robić, to my możemy się skupić na uzyskaniu od niego tej motywacji, tak? Będziemy szukać tej motywacji, będziemy próbować ją znaleźć, ale przy tym, że on nie chce, a przy okazji nie ma zasobów, jakby trudno będzie z nim pracować. Natomiast my próbujemy identyfikować te zasoby, które skazany ma. No i wykorzystujemy te zasoby, jeżeli oczywiście też ma chęć i ma wgląd i chce coś w tym więzieniu zrobić, no jakby wykorzystujemy to do tej dalszej pracy.
A wielu jest takich więźniów, czy właśnie większość jest taka, że raczej chcą przesiedzieć?
Wiecie co? Nie. Są skazani, którzy rzeczywiście tylko ten czas traktują na przesiedzenie. Wielu z nich ma takie krótkie wyroki, że oni mają takie poczucie, że ja tu właściwie jestem na chwilę. Co ja będę robił? Ja nic od was nie chcę, dajcie mi święty spokój, ja przesiedzę. Natomiast więziennictwo coraz bardziej otwiera się na społeczeństwo. Coraz bardziej akcentowana jest praca, tak, która sprzyja zdobywaniu umiejętności zawodowych. Coraz więcej kontrahentów, coraz większej ilości kontrahentów zależy na skazanych, którzy mogą podjąć u nich pracę, bo też mają wiele udogodnień, ułatwień z tego tytułu, że zatrudniają osoby pozbawione wolności. I coraz większej ilości skazanych, poprawiają się też warunki odbywania kary, więc to wszystko powoduje, że im zależy, że oni chcą aktywnie wykorzystywać ten czas odbywania kary. Im zależy, żeby wyjść poza teren zakładu karnego i pracować i zarabiać pieniądze, bo te pieniądze też są przeznaczone dla ich rodziny, ale też te pieniądze mają oni na własne potrzeby. Wiedzą, że dzięki pracy i swojej takiej aktywnej postawie w procesie oddziaływania na nich mają szansę zapracować na to, żeby otrzymać warunkowe przedterminowe zwolnienie, a na tym im zależy, prawda, bo chcą szybciej być w domu. Ja tutaj też mówię o realiach i warunkach zakładu półotwartego i otwartego, tak? Często to troszeczkę inaczej wygląda w zakładach zamkniętych. Natomiast tak, w półotwartych i otwartych im bardzo zależy na pracy, im zależy na, no właśnie jak powiedziałam, uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia, im zależy też na przykład na otrzymaniu możliwości SDE, systemu dozoru elektronicznego, czyli odbywaniu kary, w pewnym momencie odbywania tej kary w sposób taki izolacyjny. Nie izolacyjny, przepraszam. Oni, w domu. Oni mówią na to, że chcieliby być na bransolecie, na opasce, na obroży. I to się dzieje. I mamy coraz więcej też skazanych w systemie programowanego oddziaływania, to oznacza, że mają narzucone, nałożone pewne obowiązki, które rzeczywiście aktywnie realizują i mam wrażenie, że coraz większej ilości skazanych zależy na aktywności. Oni nuży ich już ta nuda więzienna, ta bezczynność. Oni widzą, że dzięki takiej aktywnej postawie, temu współdziałaniu z nami, bo naprawdę my wiele fajnych rzeczy tym skazanym oferujemy, wiele możliwości. Naprawdę skazany jak tylko chce, jak mówię, ma pewne zasoby, naprawdę może z wielu takich fajnych rzeczy w tym więzieniu skorzystać.
Na przykład
może wziąć udział w kursach zawodowych, które mamy. Kursy zawodowe mamy, na przykład ostatnio widziałam u mnie w więzieniu jakieś dzieły wózki widłowe, mamy kursy zawodowe, są na to pieniądze, operator wózka widłowego, kurs hydraulika, kurs stolarza, kurs malarza, kiedyś jeszcze tutaj dolnośląskie podwórko, kurs, taki program był Czarna Owca, kurs na przykład też pszczelarza.
Czyli jak się chce, to można.
Oczywiście, słuchajcie, oni mogą wziąć udział w tym kursie zawodowym, za które de facto nie ponoszą żadnych kosztów, gwarantuje im to więzienie, otrzymają potem stosowne zaświadczenie potwierdzające te kwalifikacje zawodowe. Oni wychodzą i mają fach w ręku, mogą pracować. Sami widzimy teraz, jak potrzeba takich ludzi, prawda, którzy mają te kwalifikacje zawodowe. Kogoś, kto zrobi nam remont, tak? Kogoś, kto nam pomaluje mieszkanie, wykona jakieś prace budowlane. Im się to oferuje, oni mogą z tego korzystać. Czy pójść do firmy i być właśnie operatorem wózka widłowego. Oni też, mówiłam tutaj Wam, że podczas odbywania kary wychodzą do pracy, pracują zarówno na terenie jednostki, ale też wychodzą poza teren jednostki. Jest to zatrudnienie odpłatne. Słuchajcie, jak oni się wykażą w tej pracy, a często się wykazują i pracodawca jest z nich niezwykle zadowolony, otrzymują też takie informacje zwrotne i też dobrze się z tym czują. Potem często podkreślają mi w tej rozmowie, że oni w końcu czują się pożyteczni, oni czują się przydatni, pracodawca jest z nich zadowolony. Podejmując pracę poza terenem zakładu, oni tą pracę często kontynuują już, jak kończą odbywanie kary. Pracodawca jest z nich zadowolony i mówi, że jak pan skończy odbywać karę pozbawienia wolności, to jeżeli chce, to może w dalszym ciągu u nich pracować. I rzeczywiście to się dzieje, zostają. No, jak podkreślałam, możliwość wzięcia udziału w programach resocjalizacji, który będzie niwelował ich deficyty. Możliwość, słuchajcie, nauczania. Przecież skazani uczą się w warunkach więzienia. Tak samo wychodzą też, żeby się uczyć. Mówię tutaj na przykład o studiach wyższych w weekend albo innych szkołach. Robią maturę, chodzą do jakichś studiów przyuczenia zawodowego, szkół. Więc słuchajcie, no wiele dobrego się dzieje, czy też mogą podjąć oczywiście oddziaływania terapeutyczne w trakcie odbywania kary, no co też powoduje, że ten cel resocjalizacji, no mamy taką nadzieję, jest osiągnięty.
Znaczy ja tak dla kontekstu zapytam, ile tak średnio, czy taki przeciętny więzień spędza czasu w więzieniu? O jakich tutaj długościach kar mówimy?
Znaczy wiecie co, ja pracuję w zakładzie typu półotwartego i otwartego i u nas skazani no na początku trafiają do odbycia kary, więc na początku im się przyglądamy. Na początku też ściągamy potrzebną dokumentację, czekamy na wywiady środowiskowe, ale też ten początkowy czas odbywania kary też jest po to, żeby żeby się im przyglądać, tak? Zobaczyć, jak radzą sobie, jak funkcjonują w tym początkowym okresie izolacji. Natomiast potem spływa cała dokumentacja, która też nam jest potrzebna do sformułowania wobec niego oddziaływań. I jeżeli okaże się, że skazani u nas mają różne wyroki. Mamy skazanych odbywających krótkie kary pozbawienia wolności. To są często pijani, na przykład kierowcy, skazani, którzy mają wyroki z artykułu 209, zobowiązanie do alimentacji, jakieś włamania, kradzieże.
To jest mniej więcej ile?
Mamy skazanych, którzy potrafią mieć na przykład, nie wiem, 75 dni kary. Mamy skazanych, którzy mają 3-4 miesiące kary. Mamy oczywiście też skazanych, którzy mają 2-3 lata pozbawienia wolności. Mamy też, słuchajcie, skazanych, którzy mają długie wyroki, bo też mamy skazanych z artykułu 148, mamy skazanych morderców, mamy skazanych z przestępczości zorganizowanej, ale oni u nas są w końcówkach kar. To znaczy mamy na przykład pana, który kilkanaście lat dostał wyrok za zabicie swojej żony. Dostał wyrok 25 lat, który w większości odbył w zakładzie karnym typu zamkniętego. A do nas trafił w końcówce kary, czyli typu u nas jest, teraz odbywa 19, 20 rok, aż ta kara się zakończy i odbędzie te 25 lat. No chyba, że na przykład otrzyma warunkowe przedterminowe zwolnienie, chociaż w przypadku takich przestępstw to jest mało możliwe, ale może jednak czasami zdarza się. Więc mamy skazanych o różnych wyrokach. A czas spędzony w więzieniu, jeżeli taki skazany zniweluje deficyty, jeżeli mamy stosowną dokumentację, widzimy, że w poprawny sposób odbywa karę, nie ma z nim problemów, trudności wychowawczych, skazany radzi sobie, widzimy, że ma kontakt z rodziną, pracuje wewnątrz albo na zewnątrz jednostki, odbył stosowne programy, widzimy, że ma wgląd, jest ta wola współdziałania w takim realizowaniu jakichś oddziaływań w kontakcie z nami, no to nasi skazani też wychodzą na przepustki do domu, wychodzą na zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe. No jak mówię, wychodzą do pracy, do pracy na zewnątrz, więc tak wygląda ten czas spędzony w więzieniu. Ja czasami potrzebuję skazanych na rozmowę, okazuje się, że długo ich nie mogę zastać, bo pewnego razu jak pójdę, okazuje się, że skazany jest na przepustce w domu, później upomnę się o niego po raz kolejny i okazuje się, że skazany jest w pracy poza terenem zakładu, więc czasami faktycznie, słuchajcie, nachodzę się długo, zanim będę miała sposobność porozmawiać z nim i go zastać w więzieniu.
To opowiadasz o takiej bardzo kolorowej części, mam wrażenie, bo tutaj i kursy, i szkolenia, i wychodzenie na przepustki. Ja chciałbym zapytać o tą bardziej mroczną, szarą część i wyobrażam sobie, nie wiem, tak wiem z filmów, jakoś z dzieł kultury, że często w więzieniach mamy do czynienia na przykład z kryzysem suicydalnym. Ludzie się załamują, przechodzą różne problemy, różne kryzysy. Chciałem zapytać, jak wy jako psychologowie jakoś podtrzymujecie tych więźniów i wspieracie ich właśnie w takich sytuacjach? Chciałbym, jakbyś mogła powiedzieć, jak też może twoi koledzy, koleżanki w tych zamkniętych oddziałach sobie z tym radzą. Jak można wesprzeć takiego więźnia? Jakby jak można z nim pracować, żeby on cały czas miał chęć, żeby wytrwać i żeby gdzieś trwać dalej w tym więzieniu i przetrwać?
Jeżeli chodzi o samoagresję w warunkach izolacji więziennej, to tutaj należy podkreślić, że bardzo dbamy też o tą profilaktykę. To znaczy w momencie przyjęcia skazanego do jednostki my w takim pierwszym kontakcie, tutaj jednak mam na myśli bardziej wychowawców, chociaż zdarza się, że ten pierwszy kontakt czasami osadzony ma z psychologiem, wyłapujemy wszelkie informacje, które mogą być zagrażające właśnie w kontekście stanu psychicznego osadzonego, więc wypytujemy się osadzonego albo wskazuje nam to dokumentacja, czy osadzony w przeszłości dokonywał już tego typu zachowań, prawda? Bo jeżeli dokonywał w przeszłości, to jest to bardzo duży czynnik ryzyka, mówiący o tym, że być może podczas aktualnego wyroku, a więzienie jest sytuacją trudną dla niego, może znowu to więzienie wywołać w nim jakieś sytuacje, które będą miały miejsce, jakiś kryzys. Więc zwracamy bardzo na to uwagę i dopytujemy, analizujemy dokumentację, czy ta samoagresja miała miejsce w przeszłości. Zwracamy też dużą uwagę na skazanych w objawach abstynencyjnych. Wiadomo, że ci skazani często trafiają do aresztu i są pod wpływem środków odurzających, alkoholu. Oczywiście jest ten czas, kiedy skazany przebywa w areszcie, ten czas tak zwanej też celi przejściowej. No i ten skazany wówczas dochodzi do siebie, no ale wiadomo, że temu procesowi trzeźwienia często towarzyszy jakiś spadek nastroju, złe samopoczucie psychiczne, fizyczne. Często w tym momencie też jak jest wspomagany farmakologicznie, dostaje leki, kroplówki. Zwracamy też uwagę na osadzonych, którzy są pozbawieni wsparcia jakiegokolwiek. No i zwracamy też uwagę na te stany załamania, o których skazany może mówić nam wprost albo też nie wprost. Jesteśmy zobowiązani, mamy wiele szkoleń na ten temat, no psycholodzy, wynika to z naszej wiedzy specjalistycznej, ale czasami wychowawca przyjmujący skazanego może mieć wykształcenie nie tylko pedagogiczne, może nie wiem, skończyć historię sztuki, być po, nie wiem, studiach na przykład z Akademii Wychowania Fizycznego i niekoniecznie też on może być zorientowany tak w tych czynnikach ryzyka i może mieć szeroką wiedzę na temat zespołu zawężenia presuicydalnego. Dlatego też jeżeli coś budzi niepokój, to ten skazany jest natychmiast kierowany do psychologa. My mamy regulację, która weszła w 2010 roku, natomiast wielokrotnie była nowelizowana ostatnio rok temu. Mamy instrukcję zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności. To jest taka nasza wewnętrzna instrukcja, regulacja penitencjarna, która w bardzo szczegółowy sposób określa postępowanie z takimi skazanymi, którzy są w stanie zagrożenia życia. Ona mówi tam o tak zwanej profilaktyce presuicydalnej pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu i mówi nam o konkretnych wytycznych, jakie mamy stosować wobec osoby, która znajduje się w takim kryzysie suicydalnym. Oczywiście, jeżeli widzimy jakiekolwiek czynniki ryzyka, skazany trafia do nas, do psychologów i tutaj nasza w tym rola, żeby tymi skazanymi zaopiekować się, udzielić im pomocy psychologicznej. Niestety bywa tak, że faktycznie osadzony prezentuje bardzo wiele tych sygnałów presuicydalnych, że widzimy, one nakładają się na siebie. Oprócz tego, że komunikuje wprost, werbalnie, to też jest wiele innych, które pokazują nam, że jest w kryzysie świata wartości, w kryzysie emocji i że ta próba samobójcza jest niezwykle prawdopodobna. I wtedy zakładamy skazanemu tak zwaną KOZ, kartę osadzonego zagrożonego samobójstwem, co skutkuje tym, że skazany, mówię tutaj o mojej jednostce, taki skazany w kryzysie zagrożony samobójstwem nie może przebywać w zakładzie typu półotwartego, bo u nas cele są pootwierane i może tak być, że akurat wszyscy osadzeni wyjdą z celi i skazany będzie miał szansę tak, odebrania sobie życia. Zakładamy takiemu osadzonemu kartę osadzonego zagrożonego samobójstwem i jest on wytransportowywany, mówię tutaj o Wrocławiu, z naszej jednostki do aresztu śledczego, gdzie są warunki oczywiście zwiększonej izolacji zabezpieczenia, i ten skazany trafia do celi monitorowanej. I w tej karcie osadzonego zagrożonego samobójstwem jest szereg zaleceń psychologicznych, które my sporządzamy. I ta karta drukowana w kolorze żółtym, to ma tak wyglądać, znajduje się na oddziale, u oddziałowego jest przypięta do tak zwanej celówki, my to, na to mówimy, karty identyfikacyjnej. I ten oddziałowy powinien stosować się do tych zaleceń, które są zawarte w tej karcie. Karta żółta, przypięta do karty identyfikacyjnej, zna stan swojego oddziału i wie, że wśród tych jego osadzonych, przypisanych mu, jest ten skazany, na którego trzeba zwracać szczególną uwagę. I jak mówię, są tam zalecenia i ten osadzony jest, podlega nadzorowi psychologicznemu, wzmożonej opiece wychowawczej, tak, psychologicznej, nadzorowi ochronnemu, zwiększonemu niż jakiś inny skazany, który no nie jest zagrożony pozbawieniem siebie życia, który przebywa w zwykłej celi w oddziale. I tutaj też warto podkreślić, że taka karta i objęcie tego skazanego wzmożonymi oddziaływaniami penitencjarno-psychologiczno-ochronnymi powoduje też, że jak mówię, przebywa on w celi monitorowanej, ale też w trybie, to jest tryb pilny albo zwykły, ale często jednak jest to tryb pilny. Jak jest wytransportowywany do jednostki, to musi on odbyć konsultację psychiatryczną, że też na temat jego stanu psychicznego musi wypowiedzieć się lekarz psychiatra. No jak możecie się spodziewać, jeżeli ten osadzony ma tą kartę, przebywa w oddziale, no to oczywiście my, nie dość, że jest cały czas monitorowany, no to tutaj też ma zwiększony dostęp, kontakt z wychowawcą, z psychologiem, z funkcjonariuszami działu ochrony. Te wszystkie działania prowadzą do tego, żeby no, zabezpieczyć go, zwracać na niego szczególną uwagę, rozmawiać, obserwować, no a żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia tej próby samobójczej. Jeżeli jego stan się poprawi, bo temu mogą służyć rozmowy, kontakt z wychowawcą, psychologiem, ale też leki od psychiatry, które utrzymuje. Poza tym sytuacja może ulec zmianie. Na tu i teraz może być z nim źle, natomiast okaże się, że jakaś sytuacja rodzinna jednak coś się ustabilizuje i ten osadzony też jakby zmieni swoje nastawienie, odejdzie od tego swojego zamiaru i ta karta w pewnym momencie też jest weryfikowana, aktualizowana i w pewnym momencie też może przestać obowiązywać, kiedy jest to dla nas też znak, oceniamy, że ten stan skazanego już jest całkiem dobry, ustabilizował się i to ryzyko samobójcze jest niskie.
A czy ty sama miałaś jakieś takie niebezpieczne sytuacje w pracy?
Jak na 20 lat pracy, to myślę, że jest całkiem dobrze, ponieważ nie byłam w jakiejś takiej sytuacji, że faktycznie doznałabym jakiegoś uszkodzenia, uszczerbku na zdrowiu, albo w jakiś no, taki inny sposób bym się czuła tak zagrożona po jakiejś sytuacji, że na przykład musiałabym przebywać na zwolnieniu psychiatrycznym. Ja, słuchajcie, miałam dwie takie niebezpieczne sytuacje. Pierwsza z nich to była sytuacja wiele lat temu, kiedy skazany, jak zaproponowałam mu terapię, to był taki starszy pan, terapię uzależnienia, ponieważ pan był osobą uzależnioną od alkoholu i powiedziałam mu, że będę go kierować do psychiatry w celu diagnozy. Ta diagnoza zapewne będzie potwierdzona, bo tu były ewidentne objawy uzależnienia. Natomiast pan tutaj w sposób taki agresywny wykrzyczał mi, że on nie jest uzależniony, on na żadną terapię nigdy nie pojedzie, no i wstał i zaczął mnie obrzucać wyzwiskami, wulgaryzmami. No, poczułam się na tyle niekomfortowo, ponieważ pan wstał i zmierzał w moim kierunku, wykrzykiwał, był wulgarny, jego twarz się zmieniła, był cały czerwony, aż tutaj widziałam u niego pulsującą żyłę. No i słuchajcie, ja zastanawiałam się, co mam zrobić. Niestety tutaj muszę wskazać na swoje zaniedbanie, alarm przyzywowy miałam gdzieś w szufladzie. Więc nie chciałam wykonywać nerwowych ruchów i szukać tego alarmu, więc byłam przekonana, że na ratunek przyjdą mi wychowawcy, którzy też dzielą korytarz, natomiast pech chciał, że nikogo nie było wtedy, więc skazany w tak przeraźliwy sposób mnie wyzywał i krzyczał, że byłam przekonana, że zaraz ktoś przybiegnie i go wyciągnie, natomiast nikogo nie było. I tylko co mi przyszło do głowy, to miałam radiowęzeł z boku, gdzie kiedyś siedział skazany i zajmował się głosem w jednostce, tak, przekazywaniem informacji, przywoływaniem osadzonych. I zdołałam chwycić i powiedziałam skazanemu, żeby tutaj do mnie przyszedł. No i ten skazany wpadł do mnie. Zresztą potem troszeczkę zdyscyplinowałam skazanego, dlaczego nie przychodził wcześniej, skoro ten osadzony się tak wydzierał i to było słychać i no i przecież powinien zareagować. On mówi, no właśnie słyszał i taki cały struchlały siedział, ale nie wiedział, czy może wejść. Więc słuchajcie, szybko przybiegł i wyciągnął tego agresywnego pana i to gdzieś tam nawet się troszeczkę na tym korytarzu poszarpali. Natomiast drugą sytuacją była sytuacja z całkiem niedawna, kiedy rozmawiałam z osadzonym i słuchajcie, coś dziwnego, miałam wrażenie, się z nim dzieje, to znaczy gdzieś bywał taki niezborny, chociaż na niektóre pytania całkiem logicznie odpowiadał, ale gdzieś jak ta rozmowa postępowała, widziałam, że pojawiają się kwestie takie wytwórcze, w sposób taki urojeniowy mi interpretował pewne sytuacje. No, całość prezentowała się tak, że być może tutaj mamy do czynienia z jakąś psychozą. I w pewnym momencie tej rozmowy zapytałam się skazanego, czy podejmował już leczenie psychiatryczne, sądząc, że być może znowu coś się dzieje, że choroba się uaktywniła. Na co skazany wybiegł z pokoju, biegł korytarzem znowu głośno wykrzykując i no, w sposób wulgarny gdzieś tam wykrzykując, o mnie mówiąc, na cały system się wygrażał. Ja słuchajcie, drodzy Państwo, zamarłam, właściwie chwilę siedziałam przy biurku i zastanawiałam się, co się takiego stało i miałam wykonać oczywiście telefon do oddziałowego, do działu ochrony. Jak znowu słyszę, że ten skazany z impetem wbiega po schodach, to trwało sekundy, wpadł do mojej dyżurki i w ręku miał całą ryzę, no taką prawie całą ryzę, grubą ryzę kartek A4 i tą ryzę wbiegł do pokoju i tą ryzą tych kartek rzucił mi w twarz. No i te kartki na mojej twarzy rozpierzchły się i dodał coś takiego, znowu z wulgaryzmem w stosunku do mnie, że to jest jego leczenie psychiatryczne i ponownie wybiegł z pokoju. No więc ja szybko zadzwoniłam do pana oddziałowego, do kierownika ochrony, do dyrektora. Skazany został zabezpieczony, został wytransportowany do aresztu śledczego, gdzie tam jeszcze był, już szpitala nie ma, był oddział szpitalny, sądowo-psychiatryczny. Psychiatrzy tam pracowali w takim systemie ciągłym i był skonsultowany psychiatrycznie i okazało się, że schizofrenia, skazany niezdolny do odbycia kary pozbawienia wolności, faktycznie w przeszłości wielokrotnie leczony psychiatrycznie, hospitalizowany, oceniony jednak, jak popełnił przestępstwa, jako zdolny do odbycia kary. Tutaj biegli psychiatrzy, nie znaleźli powodów, tak, choroby psychicznej, aktywnej choroby psychicznej, która by uniemożliwiała odbycie kary, więc został skierowany do więzienia. Odbywał karę wiele miesięcy, ale wiadomo, że więzienie jest taką sytuacją trudną, totalną, o charakterze deprywacji. Nie wiadomo też, co tam się podziało w celi, a może jakieś sprawy rodzinne. Wiele jest takich czynników spustowych, które znowu mogą spowodować, że nastąpi nawrót choroby i coś tam się znowu negatywnego uaktywni. No i rzeczywiście u pana zdiagnozowana schizofrenia. No i skazany został zwolniony z odbycia kary i trafił do zamkniętego szpitala psychiatrycznego.
Bardzo stresująca praca. A ja jeszcze chciałem zapytać, o taką jedną rzecz, którą byś zmieniła w całym systemie penitencjarnym? Może to takie bardzo ogólne pytanie, ale jakbyś miała wybrać jedną?
Zapisałabym zmianę w KKW, w Kodeksie Karnym Wykonawczym, że każdy osadzony ma obowiązek pracy. Ja wiem, że praca jest teraz bardzo ważna i my w coraz większej ilości, ta powszechność zatrudnienia nam rośnie bardzo. Wysyłamy ich do pracy, teraz jest nawet na poziomie końcówka roku 2022 na poziomie 89% powszechności zatrudnienia skazanych zdolnych do zatrudnienia. Natomiast ja uważam, że każdy skazany, każdy powinien pracować i to powinien być jego ustawowy obowiązek, a przy okazji powinien też płacić za odbywanie kary pozbawienia wolności. Nie podoba mi się to, że my wszyscy podatnicy, wy, ja, płacimy za utrzymanie skazanego, płacimy za utrzymanie skazanego w więzieniu. Uważam, że skazani powinni płacić, tak odbywa się to w Czechach najprawdopodobniej. Skazani powinni wszyscy pracować, powinni zarabiać pieniądze, jeżeli nawet nie mają pieniędzy, pomocy z domu, prawda, bo przecież niektórzy nie byliby w stanie tego opłacać, to właśnie to, ta praca obowiązkowa też pomagałaby im w jakiś sposób zrekompensować, opłacić odbywanie kary pozbawienia wolności. Uważam, słuchajcie, że mamy wiele innych ważnych wydatków jako państwo, które musimy ponosić, niż płacić za skazanych, za odbywanie kary pozbawienia wolności. Także powszechność i obowiązkowa praca dla wszystkich i ponoszenie kosztów indywidualnie przez skazanego za odbywanie kary pozbawienia wolności.
Mam takie poczucie, że przez tą godzinę, nieco ponad godzinę, dostaliśmy tyle informacji i że rzeczywiście czuć te 20 lat praktyki. My tak po prostu, wy tego nie widzicie, drodzy słuchacze, ale my po prostu siedzimy z Kasią wpatrzeni i wsłuchujemy się w te historie. Jako, że mamy ograniczony czas antenowy, to chcieliśmy Ci, Marto, bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie, przepraszam, za przyjęcie naszego zaproszenia.
Za Twój czas i Twoją wiedzę, z którą się chciałaś podzielić z nami i z naszymi słuchaczami.
Czy jest może jeszcze coś, co chciałabyś powiedzieć słuchaczom tak na koniec?
Ja również przede wszystkim chciałam Wam podziękować. Niezwykle miło mi, że mogłam z Wami tutaj gościć jeszcze w tak przyjemnym miejscu, w pięknej szkole. Chciałam też powiedzieć jako penitencjarzysta, więziennik, że często jako też studenci odbijacie się, powiem brzydko, od tego więzienia. Natomiast tutaj chciałam podkreślić, że to też te wejścia i robienie czegoś fajnego w więzieniu nie jest rzeczą niemożliwą, bo czasami widzę wśród studentów takie zniechęcenie, nie, że w ogóle do więzienia to bez szans i ja nie wejdę. Ja zawsze powtarzam, że jak ktoś nie wejdzie drzwiami, to wejdzie oknem. I jak ktoś jest mocno zdeterminowany, to uwierzcie mi, że możecie fajne rzeczy robić w tym więzieniu, tylko to też zależy od Waszej motywacji, woli, inicjatywy. Nawiązujcie kontakty. Jest strona swgov.pl, tam są podane jednostki, numery telefonów. Nawiązujcie kontakty z kierownikami penitencjarnymi, z psychologami. To naprawdę nie jest niemożliwe, jako że jesteśmy coraz bardziej otwarci na społeczeństwo i mamy też takie pisma od naszych przełożonych, że mamy pokazywać młodzieży, studentom to miejsce, mamy chwalić się pracą funkcjonariuszy i uwierzcie, że możecie wchodzić do tych więzień i robić ze skazanymi fajne rzeczy, ale to też wymaga troszkę determinacji, nakładu Waszej pracy, ale jest to możliwe i zachęcam Was, studentów, bo wiem, że często chcecie zmierzyć się z czymś praktycznym, ale jakoś tak z założenia i z góry często mówicie nie, że w ogóle to nie ma szans, że ja tam nie wejdę. Możecie kontaktować się ze mną, ja Wam coś podpowiem, pomogę i działajcie w tej kwestii. Dzwońcie, piszcie maile, Jest to możliwe, żebyście w tym więzieniu robili coś praktycznego. Zachęcam, pomogę.
Zostawimy w takim razie Twojego maila, Marto, w stopce tego podcastu. Także drodzy słuchacze, jeżeli dosłuchaliście aż do teraz, to taka niespodzianka od Marty dla Was. Kontaktujcie się na maila.
Dziękuję bardzo.
A my dziękujemy Wam za uwagę. Pamiętajcie, że możecie znaleźć nas na Instagramie, W głowie się pomieści, i do usłyszenia następnym razem.